Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zachęcam do wysłuchania audycji na temat Tadeusza Kościuszki. To jest tak, że 15 października upłynęło 200 lat od dnia śmierci naczelnika, a my obchodzimy w tym roku hucznie rok Tadeusza Kościuszki i też mamy możliwość nadawania na 87,8 UKF właśnie z okazji roku Tadeusza Kościuszki, a w studio dwoje gości wybitnych, profesor Marian Marek Drozdowski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana i radiosłuchaczy.
I pani doktor Longina Ordon. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam szanowną redakcję, radiosłuchaczy.
I dwie książki, które dotyczą Tadeusza Kościuszki. Zamknęło się okno, to może dobrze. Pan profesor napisał książkę Tadeusz Kościuszko, dzieje i tradycje. Pani doktor, spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historii i literaturze. Dwie książki, dwa dzieła, ale od czego by pan profesor zaczął opowieść na temat naczelnika?
No, zacząłbym od tego, że jest uchwała także UNESCO. Jedynym bohaterem współczesnego świata, który eksponowany jest między innymi także w Muzeum Historii Europy, które zawiera tyle różnych uproszczeń, jest Tadeusz Kościuszko. I Tadeusz Kościuszko z jednej strony jest patronem wszystkich polskich opcji politycznych, od konserwatywno-ziemiańskiej poprzez narodowo-demokratyczną, chrześcijańsko-demokratyczną, ludową przede wszystkim, a także socjalistyczną. No i mamy dywizję imienia Tadeusza Kościuszki, prawda, tutaj adoptowaną przez komunistów, ale także w współczesnej Europie jako honorowy obywatel Republiki Francuskiej, jako także bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, jako obywatel Szwajcarii, kochany przez Szwajcarów za swój stosunek do ludności, no a przede wszystkim jest bohaterem naszej Polonii i Warszawy, dlatego że bardzo wysoko oceniał bitwę warszawską stoczoną 17 i 18 kwietnia 1794 roku, a także był organizatorem obrony Warszawy od 10 lipca do 6 września 1794 roku. Więc Warszawa uczciła niedawno znaczenie insurekcji kościuszkowskiej pomnikiem popiela, który stoi naprzeciw Pałacu Lubomirskich, a dzięki energii i zaangażowaniu pani doktor Longiny Ordon wcześniej kopia tego pomnika skróconego, bez rzeźb towarzyszących, stanęła przed szkołą Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, za co warszawiacy są jej bardzo wdzięczni.
A jakie było pani pierwsze spotkanie z Tadeuszem Kościuszko? Pamięta pani ten pierwszy moment, kiedy usłyszała pani imię i nazwisko polskiego bohatera?
Oczywiście rzecz dotyczy moich lat szkolnych i edukacji, jeżeli chodzi o postać Tadeusza Kościuszki. Jestem absolwentką liceum imienia Głowackiego, który w czasach PRL-u był zdecydowanie pierwszorzędnym bohaterem narodowym, zwłaszcza że w tym czasie, biorąc pod uwagę podejście do Tadeusza Kościuszki bardzo inne, ponieważ potraktowano Tadeusza Kościuszkę, jego tradycję w taki sposób, że pozbawiono tej tradycji państwowo-twórczego charakteru. Tadeusz Kościuszko znalazł się na drugim planie i właściwie funkcjonował w tym czasie jako antybohater. A potem moja praca. Praca w szkole imienia Tadeusza Kościuszki spowodowała, że poznałam pana profesora, poznałam prezesa Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej i bardzo intensywnie zaangażowałam się w kultywowanie tradycji kościuszkowskiej od tego czasu.
A czemu?
Postać Tadeusza Kościuszki, ponieważ wzbudza wiele sporów, polemik, jawiła mi się w taki sposób, aby spróbować dociec, jakie są źródła tych sporów i polemik. Ponieważ moim zdaniem, co zresztą uzasadniłam w swojej monografii, Tadeusz Kościuszko jest niekwestionowanym bohaterem narodowym. I jakiekolwiek zarzuty, jakiekolwiek weryfikacje względem jego życia, czynów, działalności, jestem w stanie na mocy źródeł historiograficznych obronić.
Czy to, że został uznany powszechnie za bohatera Rzeczpospolitej, bohatera Polski, bohatera Stanów Zjednoczonych, czy to pojawiło się od razu? Czy ten mit bohatera pojawił się jeszcze za życia Tadeusza Kościuszki?
Inaczej rzecz traktuje historiografia, która docieka prawdy historycznej o Tadeuszu Kościuszce, a inaczej rzecz traktuje literatura, która właściwie stworzyła mit i legendę Tadeusza Kościuszki na prawach licencja poetica. Tak naprawdę legendę i mit zrodziły uwarunkowania bitwy pod Dubienką w 1792 roku. To ze względu na wielkie osiągnięcia, których autorem był Tadeusz Kościuszko, rosła popularność i sława, chociaż są historycy, którzy twierdzą, między innymi Jerzy Łojek, że tak naprawdę źródło popularności i sławy Kościuszki tkwi w wielkim zaangażowaniu familii Czartoryskich, jeżeli chodzi o to, aby wspomóc człowieka, którego Czartoryscy kreowali na przywódcę insurekcji, zbliżającej się insurekcji.
Więc ja myślę, że trochę ma rację świętej pamięci mój przyjaciel Jerzy Łojek, kiedy podkreśla więź Kościuszki z rodziną Czartoryskich. No bo przede wszystkim jest uczniem seniora rodu, który był komendantem Korpusu Kadetów i stworzył ten katechizm rycerski, bardzo szlachetny i piękny. Następnie wszystko dzieje się to w okresie rewolucji francuskiej, więc jest problem, czy Kościuszko pójdzie drogą rewolucji amerykańskiej, bardziej umiarkowanej, stonowanej, czy jakobinizmu francuskiego. I oczywiście w tej sytuacji droga ta umiarkowanych reform i odcięcie się od radykalizmu jakobińskiego, zresztą w korespondencji Kościuszki z panią Czartoryską Izabelą, mamy expressis verbis, to stwierdzenie. Wszystko to wskazywało, że Czartoryski, syn Czartoryskiego, Adam Jerzy, no stara się wykorzystać go także w okresie napoleońskim. Starał się jako funkcjonujący minister spraw zagranicznych Rosji, Aleksandra, przy pomocy Kościuszki oderwać naród polski od tradycji napoleońskiej. Więc to oddziaływanie rodu Czartoryskich jest dość istotne, chociaż trzeba podkreślić dystans do wielu sugestii i odcięcie ostateczne od tych złudzeń, które miał Czartoryski w stosunku do Aleksandra I. Więc w każdym razie jest to problem ciekawy, badany i godny przypomnienia.
Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w Mieroszowszczyźnie. Mieroszowszczyzna leży poza granicami obecnej Polski, w granicach oczywiście pierwszej Rzeczpospolitej. Czy udało się pani odwiedzić ten dom rodzinny kiedyś Tadeusza Kościuszki?
Mieroszowszczyzna na Białorusi jest wyjątkowym centrum kultu Tadeusza Kościuszki. Od paru lat uczestniczę w międzynarodowych uroczystościach tam organizowanych. Wyjazd polskiej delegacji organizuje każdego roku od wielu lat Polska Fundacja Kościuszkowska pod przewodnictwem prezesa pana doktora Leszka Marka Krześniaka. W Mieroszowszczyźnie, w której znajduje się Muzeum Tadeusza Kościuszki, wówczas dyskutują, rozmawiają, także weryfikują, ale i podkreślają jego wielkość i fakt, że jest bohaterem wielu narodów, goście, którzy tam się zjeżdżają z różnych stron świata i z różnych krajów.
Ale jak ten dom rodzinny Tadeusza Kościuszki wygląda? Jak wygląda dom? Jak wygląda pejzaż, w którym urodził się Tadeusz Kościuszko?
Pejzaż jest bardzo bliski temu, który był dawniej, bardzo ma taki wyjątkowy charakter, powiedziałabym, naturalny. Natomiast dworek w Mieroszowszczyźnie został odrestaurowany na podstawie dostępnych dokumentów i funkcjonuje obecnie jako Muzeum Tadeusza Kościuszki.
To odnotujmy, że władze Białorusi, teraźniejsze władze Białorusi, też dbają o Tadeusza Kościuszkę i też uznają go za bohatera.
No, uważam, że to jest istotne, to co powiedziała pani doktor, Mianowicie inny jest stosunek do tradycji bohaterów urodzonych na terenach dzisiejszej Białorusi, Białorusinów, a inny Ukraińców. Otóż mimo, że Ukraina podkreśla swoją więź z Europą i także w jakimś sensie z Polską, która jest no, krajem cywilizacji zachodnioeuropejskiej, to Białorusini wszystkich wybitnych, wszystkie wybitne postacie urodzone na terenie Białorusi traktują jako swoich bohaterów. I takim łącznikiem z Europą poprzez bohaterów Kościuszkę, Niemcewicza, Mickiewicza i tak dalej, no, traktują naszych bohaterów. I to dla nas jest bardzo dobra sytuacja, dlatego że także ta demokratyczny nurt myśli ukraińskiej też eksponuje tradycję, czyli ten ruch narodowy Białorusi. No i trzeba pamiętać, że obok odbudowy na Meroczowszczyźnie dworku Kościuszki odbudowują Pałac Posłowskich z myślą o obsłudze polskich turystów. A jest to olbrzymi zamek, bardzo duży zamek, także związany z tradycją obecności polskiej kultury.
Ale na każdym takim domu jest tablica. I bardzo ważne jest to, co na tej tablicy jest napisane.
No więc początkowo były tylko nazwy w języku białoruskim albo rosyjskim. Dzisiaj jest i język białoruski, i język polski, więc następuje pewna ewolucja w kierunku zbliżenia się do prawdy historycznej. Natomiast Białorusini zawsze biorą udział w spotkaniach, które organizuje dr Krześniak w Maciejowicach, ich zespoły artystyczne i to są na wysokim poziomie. Poza tym ich przedstawiciele biorą udział we wszystkich sesjach naukowych, a także starają się o kontakty z ruchem kościuszkowskim i w Stanach, i w Szwajcarii, i tak dalej. Więc my jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
Ale czy na przykład podkreślają, że to jest bohater Białorusi? Czy
podkreślają, że to jest bohater obu krajów.
A słowo Rzeczpospolita pada w tym kontekście?
No rzadko, ale tym niemniej podkreślają, że to jest bohater obu krajów i zdają sobie sprawę, że nie mają monopolu na tą postać.
Dzieciństwo, młodość, co ukształtowało Tadeusza Kościuszkę? Gdzie chodził do liceum? Jaki był jego pierwszy uniwersytet? Kto był jego pierwszym ważnym przyjacielem?
O tym już mówił pan profesor Drozdowski. Przede wszystkim edukacja w Korpusie Kadetów, czyli Szkole Rycerskiej, powołanej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a pod komendą księcia Czartoryskiego. W Korpusie Kadetów obowiązywał katechizm, bardzo szczególny katechizm, jeżeli chodzi o wychowanie obywatelskie i patriotyczne elewów tej uczelni. Bardzo znane jest powiedzenie Tadeusza Kościuszki, które prawdopodobnie zapisał w swoim zeszycie jako uczeń Korpusu Kadetów, które brzmi: siebie samego zwyciężaj, największe zwycięstwo. To nie takie proste w życiu, że od razu człowiek wszystkie umiejętności z racji być może jakiegoś geniuszu czy talentu wrodzone posiada. Trzeba dużo pracy, dużo zaangażowania i Tadeusz Kościuszko wszelkie te słabości, jakowe miał i zdawał sobie z nich sprawę, pokonywał. Jest też piękna opowieść o tym, że bardzo długo czasu, dużo czasu poświęcał nauce, często uczył się w nocy, moczył nogi w miednicy z zimną wodą, a do ręki miał przywiązany sznurek, drugi koniec sznurka miał woźny, który odpowiedniej umówionej godzinie miał pociągnąć za ten sznurek i obudzić Tadeusza Kościuszkę, gdyby zasnął nad księgami.
Ale zanim trafił do szkoły rycerskiej, gdzieś spędzał dzieciństwo, kimś byli jego rodzice. Z jakiej rodziny pochodził naczelnik?
Pochodził z rodziny szlacheckiej, prawda? I to szlachty takiej... Nie arystokrata, tylko szlachty, która była w kręgu oddziaływania rodziny Czartoryskich. A poza tym no, także uczył się w szkole zakonnej, jak większość szlachty w tym okresie, która już zaczynała zmieniać model wychowania na model preferowany przez księdza Konarskiego. No, związane były oczywiście z tradycją Konfederacji Barskiej, którą niektórzy historycy traktują jako pierwsze antyrosyjskie powstanie. I to była ta tradycja. Ale warto tu też zwrócić uwagę na rolę kobiet w jego życiu. Więc ponieważ pochodzę z rodziny Sosnowskich, więc oczywiście miłość do Ludwiki Sosnowskiej, córki hetmana, który nie wyobrażał sobie, żeby wydać swoją córę za takiego biednego szlachetkę, prawda? I robił wszystko, żeby nie doszło do tego spotkania. Wydał za księcia Lubomirskiego. No i my z panią doktor śmiejemy się, że pałac Lubomirski, gdzie pani Sosnowska też przebywała w Warszawie, spotyka się z Kościuszką, który stoi naprzeciw. Więc to, co było niemożliwe za czasów życia, teraz jest możliwe w sensie duchowym. No ale żartując, no trzeba powiedzieć, że Ludwika Sosnowska bardzo mu wiele pomogła. Bo po pierwsze, załatwiła stypendium króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla Kościuszki na studia. Studia notabene także malarskie we Francji, a później załatwiła mu etat generalski, kiedy wrócił ze Stanów Zjednoczonych. I wiemy, że była nieszczęśliwa z tym związku ze swoim mężem Lubomirskim, że całe życie kochała. Zresztą korespondencja Ludwiki Sosnowskiej z Tadeuszem Kościuszką wskazuje na to, że to była miłość, co prawda platoniczna, ale miłość, która ofiarowała mu bardzo wiele. I to jest też ważne w jego życiu, tym bardziej, że przecież był człowiekiem dość samotnym i bezdzietnym.
W studiu pan profesor Marian Marek Drozdowski, pani doktor Longina Ordon. A to, że Polacy na całym świecie obchodzą ten rok Tadeusza Kościuszki, dowód mamy w mailu, który dostaliśmy z Australii, w którym pani Magdalena Krakowska opowiada o swojej audycji, którą prowadzi w radiu w Melbourne, gdzie mieszka. Kiedyś śpiewała w kabarecie pod egidą jako Magda Żuk. No a w Sydney była z okazji rocznicy, były występy i pani Magdalena Krakowska zaśpiewała tam piosenki na temat naczelnika. Posłuchajmy jednej z tych piosenek.
Muzyka wyszła z wąskich ram, chodzi po świecie roztańczona. Nie dała złapać się na smycz i do niewoli się przekonać, bo nie da się uwięzić duszy, uporządkować w niebie gwiazd i wiatru zamknąć w czterech ścianach, orłów wypędzić z własnych gniazd. Bo wolność to życie, a życie to wolność, a miłość do kraju to piękna jest skłonność i nie jest ta wolność wybranych własnością, lecz prawem każdego, lekkością, czułością, ufnością, radością. Więc ta muzyka jak lawina, jak wodospadu złoty deszcz, na wiatr rzuciła ważne słowa, zmieniła się w wolności pieśń i w jej opowieść zasłuchany Kościuszko patrzył w niebo, czy przylecą te wiosny bociany, bo przecież wolne są jak my. Bo wolność to życie, a życie to wolność, a miłość do kraju to piękna jest skłonność i nie jest ta wolność wybranych własnością. ufnością, radością. A życie to wolność, a miłość do kraju to piękna jest skłonność i nie jest ta wolność wybranych własnością, lecz prawem każdego, lekkością, czułością, ufnością, radością, jednością, błogością, polskością. Świętością, świętością, świętością.
Śpiewała Magdalena Krakowska. To była piosenka, która uczestniczyła w międzynarodowym konkursie w Sydney. Ten konkurs był. Muzykę do tej piosenki napisała pani Anna Massetti. Jeszcze pani Magdalena Krakowska zaśpiewa w tym specjalnym programie z okazji Roku Tadeusza Kościuszki. Przypominam państwu, słuchają państwo Radia Wnet na 87,8 UKF i nadajemy na tych falach właśnie z okazji Roku Tadeusza Kościuszki i jeszcze z okazji stulecia objawień fatimskich, ale to już inna historia. Czy spotkała się, powiem, w studio pani Longina Ordon i pani doktor Longina Ordon i pan profesor Marian Marek Drozdowski, czy pani ten wątek australijski kultu Tadeusza Kościuszki jakoś do pani gdzieś w trakcie życia dotarł, czy też nie?
Chciałam zaznaczyć, że czynię wielkie ukłony środowisku polonijnemu w Australii, ponieważ bardzo prężnie działają Polacy w kwestii szacunku, okazywania szacunku w stosunku do Tadeusza Kościuszki. Darzą go wielką estymą i konkurs, o którym pan redaktor wspomniał, to był międzynarodowy konkurs, który został ogłoszony przez fundację w Australii na czele z niezwykle energiczną osobą, panią prezes Ernestyną Skuriat-Kozek. To był konkurs w różnych kategoriach. To były prace plastyczne, literatura, poezja, muzyka. Prace napłynęły z całego świata w ogromnej ilości. Ja miałam przyjemność być jurorem w tym konkursie. Oceniałam prace związane z literaturą, a także tekstami do piosenek. Trzeba powiedzieć, że ludzie na całym świecie w ogromnej ilości zaangażowali się w ten konkurs. Na początku października był finał międzynarodowego konkursu kościuszkowskiego, stąd pewnie i ta piosenka z gali tego konkursu. Biorąc pod uwagę zaangażowanie Polaków, rzecz odnosi się przede wszystkim do ochrony i obrony nazwy Góry Tadeusza Kościuszki w Australii, bo w tym względzie istnieje wielki spór i konflikt, biorąc pod uwagę podejście mieszkańców Australii, którzy być może chcieliby mieć inną nazwę. Natomiast mam nadzieję, że swoje podejście zmienią, zmodyfikują, ponieważ nie tak dawno brali udział przedstawiciele Australii, aborygeni, także z panią prezes Skuriat-Kozek i panem profesorem w uroczystościach w Krakowie. I z moich obserwacji wynika, że delegacja z Australii była ogromnie i zaskoczona, i zdumiona tym, w jaki sposób świat z wielką estymą odnosi się do Tadeusza Kościuszki, ponieważ na konferencję zorganizowaną przez zarząd Kopca Kościuszki w Krakowie zjechały delegacje z całego świata, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, ze Szwajcarii, z Białorusi, w tym z Australii. Goście z Australii z wielkim podziwem patrzyli na to, w jaki sposób mówi się i traktuje Tadeusza Kościuszki.
To powiedzmy, krótko ja historię tej góry. Kto dał nazwę i kto chce ją odebrać?
No, dali oczywiście Polacy, natomiast ze względu na to, że administracja Australii chce zlikwidować tą nazwę.
A stanęli, dlaczego?
No ze względu na procesy inwestycyjne. To tak samo jak siedzibą w Rąbosą Paderewskiego, prawda? Chodziło o trasę szybkiego ruchu i tak dalej. Przy dużej bierności wówczas naszej ambasady. Więc ciekawe jest to, że aborygeni, czyli właściwi, etniczni Australijczycy stanęli w obronie góry Kościuszki. Do nich dotarło to, że Kościuszko, mimo że był zachwycony kulturą i cywilizacją rodzącej się państwowości amerykańskiej, jednak miał olbrzymi dystans, jeśli chodzi o stosunek tej administracji do murzynów, do ludności kolorowych. No i oczywiście związali to otwarcie na ludzi wieloetnicznego państwa, Kościuszki, swoją sytuacją, domagając się oczywiście szacunku dla własnej tożsamości kulturowej. I to jest zjawisko bardzo interesujące, tym bardziej, że Kościuszko oczywiście w swoim ostatnim też testamencie podkreślał sprawę uwolnienia murzynów i tak dalej. Więc w każdym razie to jest interesujące. No i chodzi po prostu o to, że podobna jest sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Mianowicie nasz prezes Fundacji Kościuszkowskiej Starożyński, który napisał biografię, prezes Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach, założonej przez Stefana Mierzbę, także podkreśla ten serdeczny stosunek Tadeusza Kościuszki do ludności murzyńskiej. No oczywiście on eksponuje problem chłopski. Przypomnijmy, że ruch ludowy w Polsce powstał w stulecie insurekcji kościuszkowskiej i organizacją, która od początku do dnia dzisiejszego ciągle eksponuje swoją więź z tradycją kościuszkowską, jest ruch ludowy. No ze względu po prostu na Uniwersytet Paniecki, na te komisje porządkowe w stosunku do szlachty, która bojkotowała Uniwersytet Paniecki, na postawieniu problemów uobywatelnienia chłopów Rzeczpospolitej. I dlatego też w tym roku było mnóstwo imprez w Stanach Zjednoczonych poświęconych Kościuszce. Mamy tam bardzo wiele pomników i tablic, nazw, ulic, szkół. I to wszystko zostało jak gdyby na nowo przypomniane, przy oczywiście dużej aktywności naszej ambasady. W każdym razie przyjaźń polsko-amerykańska jest ugruntowana dzięki Pułaskiemu i dzięki Kościuszce. Aktywny w tej dziedzinie jest oczywiście Muzeum Polskie w Chicago, które wydało kilka wartościowych pozycji dotyczących tradycji kościuszkowskiej. Rozpoczął te pracę Mieczysław Hajman, dyrektor tego muzeum, między innymi pokazał reakcję Stanów Zjednoczonych na insurekcję kościuszkowską i w ogóle na upadek Polski, ale przede wszystkim pokazał też, prasa była właśnie o uczestnictwie Polaków w wojnie o niepodległość i tradycji kościuszkowskiej, którą dzisiaj przypomniała także, i tutaj ją serdecznie pozdrawiamy, myślę, że i pani Lonia i ja, panią Basię Wachowicz, która też wydała książkę na temat właśnie tej obecności tradycji kościuszkowskiej w współczesnych Stanach Zjednoczonych.
Mam nadzieję, że panią Barbarę Wachowicz, którą oczywiście pozdrawiamy, uda się zaprosić do naszego studia. Pan profesor powiedział o tradycji ludowej, która się wywodzi, ma patrona, naturalnego patrona Tadeusza Kościuszka, ale też inne tradycje. Jest bohater i właściwie wszyscy przyznają się do tego bohatera, w jaki sposób to było wykorzystywane przez te 200 lat.
Panie redaktorze, Tadeusz Kościuszko pozostawił po sobie wyjątkowe dziedzictwo. To jest wielką koncepcję polityczną dotyczącą walki o niepodległość w oparciu o własne siły narodu. Biorąc pod uwagę powstanie listopadowe, traktowano je jako naturalną konsekwencję powstania i kontynuację powstania kościuszkowskiego. W latach 1818-1822 w Królestwie Polskim na około 14 pojawiających się wówczas spiskowych stowarzyszeń młodzieżowych, ponad połowa nosi imię Tadeusza Kościuszki. Kiedy nowi członkowie przystępują do tych tajnych stowarzyszeń młodzieżowych w Królestwie Polskim, obok krzyża albo zamiast krzyża pojawia się podobizna Tadeusza Kościuszki, na którą nowi członkowie spiskowych młodzieżowych organizacji ślubują i składają przysięgę. Powstanie styczniowe także traktowano jako naturalną konsekwencję powstania kościuszkowskiego. Następcą Tadeusza Kościuszko widziano wówczas Romualda Traugutta, zresztą mającego wiele wspólnego, jeżeli chodzi o pochodzenie, o miejsce urodzenia z Tadeuszem Kościuszką. No niestety kwestia sprawy włościańskiej, przeprowadzenia reformy sprawy włościańskiej nie udała się Romualdowi Traugutowi, bo to przede wszystkim podkreślano w powstaniach, jeżeli pojawiły się jakiekolwiek polemiki i spory i zarzuty, krytyczne uwagi względem Tadeusza Kościuszki w tych powstaniach ze strony chociażby uczestników powstania listopadowego, Lelewela czy Mochnackiego, to rzecz dotyczyła tego, że Kościuszko nie przeprowadził reformy socjalnej w uwarunkowaniach 1794 roku. Taką reformę mieli szansę przeprowadzić na Sejmie po powstaniu listopadowym. Niestety nie udało się też tej reformy agrarnej przeprowadzić. No, ubiegł polskie władze rząd zaborczy, który doprowadził do uwłaszczenia chłopów i zamierzenia i działania, starania Romualda Traugutta spełzły na niczym. Kolejne powstania narodowe i przede wszystkim no, czas kształtowania się II Rzeczypospolitej to także odwołanie się do tradycji kościuszkowskiej. Sam Józef Piłsudski, któremu podpowiedział ówczesny minister sprawiedliwości fakt, żeby przyjął imię i nazwę naczelnika po to, żeby w swojej polityce prowadził do jedności narodowej, jest także bardzo znaczącą kwestią, jeżeli chodzi o to, kto, ile, jak od strony ilościowej, jakościowej brał z idei, z działalności, z myśli państwowo-twórczej Tadeusza Kościuszki.
No więc ja do tego, co pani powiedziała, chciałem dodać, że właśnie na posiedzeniu byłych członków Tymczasowej Rady Stanu, przypominam, którego członkiem był Piłsudski, otóż na posiedzeniu 16 listopada 1918 roku, a więc w dniu, kiedy poprzez radiostację Cytadeli Warszawskiej Piłsudski informował przywódców państw o powstaniu państwa polskiego, na tym spotkaniu przekonywano, że ma pan na wzór Kościuszki ogłosić się naczelnikiem, ma pan stać się głównym dowodzącym wojskiem, stanąć ponad stronnictwami i wytworzyć rząd konsolidacji ogólnopartyjnej i ogólnozaborowej. To był 16 listopada 1918 roku. No i oczywiście Piłsudski wykorzystał tradycję kościuszkowską do zjednoczenia Armii Polskiej. To zjednoczenie odbywało się właśnie przy sarkofagu Kościuszki w Katedrze Wawelskiej z udziałem generała Hallera, generała no także Dobór-Muśnickiego, generała Żeligowskiego i tak dalej. I coś ciekawe. Zastanawialiśmy się wspólnie z panią doktor, dlaczego Warszawa nie wystawiła przed wojną pomnika Kościuszki. Mimo, że kilkakrotnie powoływano komitety obywatelskie. Otóż odpowiedź nasza była taka, że zdaniem Piłsudskiego naszym sojusznikiem rodzącej się państwowości jest Francja. Francja, gdzie istnieje kult Napoleona. Francja, która daje nam pomoc wojskową, która daje nam armię Hallera, 67 tysięcy żołnierza, daje 120 czołgów, 100 samolotów, daje pięść uderzeniową w sytuacji, kiedy 1/3 naszych żołnierzy nie ma butów, prawda? I dzięki temu mogliśmy rozstrzygnąć wojnę z Ukraińcami, mogliśmy pomóc powstaniu pierwszemu śląskiemu, mogliśmy przejąć Pomorze, prawda, za ślubiny i tak dalej. Francja, która dała nam 1400 oficerów z doświadczeniami bojowymi, a sama misja wojskowa to 1000 oficerów, w tym kapitan de Gaulle. Więc oczywiście racja i stanu przemawiają za Napoleonem, za tradycją. Stąd rozkaz Józefa Piłsudskiego w stulecie Napoleona. Ale po tym rozkazie 3 lipca 1923 roku w sali malinowej w hotelu Bristol Kościuszko mówi, Piłsudski mówi, a dano mi do rąk wszystko, łącznie z nazwiskiem naczelnika. Imię, które łzy wyciska, imię człowieka, który mimo, że umarł, żyje zawsze, wielkie imię Kościuszki. I to wskazuje na to, co pani doktor powiedziała, na żywotność tradycji kościuszkowskiej, nawet wtedy, kiedy racje stanu każą przemilczeć tą tradycję.
To może teraz jeszcze raz oddajmy głos pani Magdalenie Krakowskiej. Kolejna piosenka z cyklu, który powstał na ten międzynarodowy festiwal w Sydney.
Muzyka wyszła z wąskich ram, chodzi po świecie roztańczona. Nie dała złapać się na smycz i do niewoli się przekonać, bo nie da się uwięzić duszy, uporządkować w niebie gwiazd i wiatru zamknąć w czterech ścianach, orłów wypędzić z własnych gniazd. Bo wolność to życie, a życie to wolność, a miłość do kraju to piękna jest skłonność i nie jest ta wolność wybranych własnością, lecz prawem każdego, lekkością, czułością, ufnością, radością. Więc ta muzyka jak lawina, jak wodospadu złoty deszcz, na wiatr rzuciła ważne słowa, zmieniła się w wolności pieśń i w jej opowieść zasłuchany Kościuszko patrzył w niebo, czy przylecą te wiosny bociany, bo przecież wolne są jak my. Bo wolność to życie, a życie to wolność, a miłość do kraju to piękna jest skłonność i nie jest ta wolność wybranych własnością, lecz prawem każdego, lekkością, czułością, ufnością, radością. A życie to wolność, a miłość do kraju to piękna jest skłonność i nie jest ta wolność wybranych własnością, lecz prawem każdego, lekkością, czułością, ufnością, radością, jednością, błogością, polskością. Thank you. świętością, świętością, świętością.
Śpiewała pani Magdalena Krakowska, jest godzina 13.15, słuchają państwo Radia Wnet 87.8 i www.wnet.fm. Audycja z okazji roku Tadeusza Kościuszki. Pan profesor Marian Marek Drozdowski i pani doktor Longina Ordon są w naszym studiu, studiu Radia Wnet na 5. piętrze w budynku Pasty przy ulicy Zielnej 39. Źródła sporu, spory o Tadeusza Kościuszkę w historiografii i literaturze. To jest tytuł pani książki. Źródła tych sporów tkwią gdzie?
Źródła sporów Tadeusza Kościuszki tkwią przede wszystkim w kwestii związanej z tym, kiedy i dlaczego uzyskał popularność w narodzie polskim. I wszystkie kwestie związane z kontrowersjami, jeżeli chodzi o stanowisko prawicy powstańczej, lewicy, czy zwolenników Kościuszki już w uwarunkowaniach 1794 roku. Ja pozwolę sobie pokrótce powiedzieć, czego dotyczy ten spór dotyczący źródła popularności. Otóż kwestia odnosi się do bitwy pod Dubienką w 1792 roku, kiedy dowódcami wojsk polskich po czasie tej bitwy jest książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko. Już u podstaw założenia planów tej bitwy obydwaj wodzowie byli w wielkim sporze. Otóż książę Józef Poniatowski nie zamierzał doprowadzić do tego, aby nieprzyjaciel przeprowadził się na lewy brzeg Bugu. Jego celem w tej bitwie była obrona. Natomiast Kościuszko nie miał zamiaru przeszkadzać nieprzyjacielowi w tej przeprawie, bo chciał na wybranych, ufortyfikowanych pozycjach doprowadzić do bezpośredniej walki, czyli celem Tadeusza Kościuszko w tej bitwie pod Dubienką było zwycięstwo. Taki pomysł Tadeusza Kościuszki przypadł do serca księciu Poniatowskiemu i właściwie na godzinę przed rozpoczęciem tej bitwy wysłał do niego ordynans, że nie może wydawać rozkazów na odległość. W związku z tym losy bitwy oddaje pod roztropność, rozsądzenie i rozwagę Tadeuszowi Kościuszce. No i los tej bitwy, należałoby tutaj wniknąć w bardzo obszerny materiał historiograficzny, który zgromadził przede wszystkim wybitny historyk Jan Diem, który wyjaśnia sprawy związane z ucieczką Tadeusza Kościuszki z pola bitwy, domniemaną ucieczką, wysłaniem raportu o tym, że wszystko przegrane. Natomiast to, co się stało w przypadku bitwy pod Dubienką, czyli otoczenie pozycji Tadeusza Kościuszki przez wojska rosyjskie z racji tego, że Austria pozwoliła przejść przez swoją granicę i wojska rosyjskie otoczyły pozycję Kościuszki, to był pretekst i usprawiedliwienie dla króla Stanisława Augusta, jeżeli chodzi o dalsze jego postępowanie i przystąpienie do Targowicy, ponieważ uznał, że nie ma szansy Tadeusz Kościuszko, jeżeli chodzi o bitwę pod Dubienką, na jakiekolwiek zwycięstwo. To jest to jedno źródło wszelkich sporów, które było powielane potem przez kreatorów czarnej legendy, między innymi pamiętnikarza Antoniego Trębickiego, który uznał tę domniemaną ucieczkę z pola bitwy Tadeusza Kościuszki za czyn bardzo niemoralny i w swoich pamiętnikach oskarżał Tadeusza Kościuszka o to, że za ten czyn powinien zostać wręcz poddany pod sąd wojenny. I druga kwestia, źródła sławy i popularności, to już o tym dość wnikliwie powiedział pan profesor, to jest rola rodu Czartoryskich. Sam rok 1794, niesamowita sytuacja związana z alienacją i wyobcowaniem Tadeusza Kościuszki. Proszę sobie wyobrazić, z jednej strony przedstawiciele prawicy powstańczej, to jest między innymi król Stanisław August Poniatowski, książę Poniatowski, dwory obce, skrajne koła wsteczne, skrajna szlachta zarzucają Kościuszce, że jest polskim Maratem, że jest przywódcą polskich Jakubinów. W ogóle nie odpowiadał jako wódz sarmackim gustom i magnatów i szlachty. Z drugiej strony lewica, Hugo Kołłątaj, Józef Zajączek czy Jakub Jasiński zarzucają Kościuszce miękkość, chwiejność, stosowanie półśrodków. No, zwolennicy Tadeusza Kościuszki to przede wszystkim mieszczanie, wojsko i lud dla nich Tadeusz Kościuszko jest obrońcą swobód, całości, niepodległości i jest no przede wszystkim uosobieniem ducha narodu. Był gwarancją poczynań insurekcyjnych. Każdy właściwie z określonej strony politycznej czy z określonych uwarunkowań społecznych albo weryfikował, albo upiększał postać Tadeusza Kościuszki, w zależności od tego, do czego, do jakich racji Tadeusz Kościuszko jako wódz insurekcji 1794 roku im pasował.
A dlaczego Czartoryski był takim przyjacielem i mecenasem Tadeusza Kościuszki?
Już odpowiadam. Powtarzam swoją myśl. Mianowicie Czartoryscy, jak cała nasza arystokracja, mimo że no, byli zwolennikami umiarkowanych reform, bali się jakobinizmu, bali się popularyzacji jakobińskich metod. I moim zdaniem, nawiązując do wypowiedzi pani doktor, ten spór o Kościuszce będzie trwał bardzo długo, bo jest to kwestia, czy znając sobie sprawę, że Polska stoi przed koniecznością reform, czy pójść śladem radykalnych metod, która oczywiście zniechęca część ludności, która widzi w tym no, stratę swoich interesów, czy też szukać kompromisu i pójść na metodę umiarkowanych reform. I to jest oczywiście zagadnienie uniwersalne w każdej sytuacji, w której znajduje się nasz kraj. Po drugie, jeżeli eksponujemy drogę reform umiarkowanych, a więc odrzucamy ideę rewolucji socjalnej, wówczas no, forsujemy problem jedności narodowej. Wiadomo, że Kościuszko nie mógł przeprowadzić radykalnej reformy włościańskiej, dlatego że miałby przeciwko sobie Kościół, hierarchię, wpływowe jeszcze środowisko legalnej władzy królewskiej, no, Europę, i tak dalej. Więc oczywiście musiał się liczyć z realiami. To samo jeśli chodzi na przykład o stosunek do episkopatu. Więc memorandum, które pisał jeszcze przed przystąpieniem do powstania, mówił, że zlikwiduje hierarchię, ponieważ hierarchia była zintegrowaną no, przede wszystkim z mocnowładztwem, prawda? Miała olbrzymią ilość ziemi i tak dalej. Ale kiedy przyjechał do kraju, zorientował się, że nie może pójść taką radykalną drogą, która kwestionuje istotny wpływ na mentalność społeczeństwa, Kościoła, że musi, jeśli chodzi o tekst przysięgi z 24 marca, nawiązać do tradycji religijnej, że musi wzywać duchowieństwo wszystkich wyznań o pomoc, że musi podkreślać chrześcijańskie zasady powstania. Tu następuje istotna ewolucja w tej sprawie Kościuszki wychowanego no, w duchu takiego indyferentyzmu religijnego, oświecenia francuskiego, a przede wszystkim amerykańskiego także. W każdym razie to są takie uniwersalne. A poza tym zawsze podkreślał, że w powstaniu wszyscy są powstańcami, nie tylko wojsko. Podkreślał olbrzymią rolę ludności cywilnej. A przede wszystkim kobiet, które mają wpływ na kształtowanie młodzieży polskiej. Więc ten stosunek taki szlachetny do kobiet i podkreślenie ich wybitnej roli w walkach o niepodległość jest też cechą charakterystyczną. Poza tym podkreślał, że my nie walczymy z Rosjanami. My walczymy z systemem, który niszczy prawa Rosjan, nie tylko Polaków, Rosjan i innych narodowości, który jest systemem, który odbiera im wolność, swobody i możliwość ludzkiej egzystencji. I dlatego też bardzo wydawał rozkazy na temat ludzkiego traktowania jeńców. No, kiedy generał Chruszczow, nie mieszać z Chruszczowem, sekretarzem komitetu, ale jest dowódcą dywizji rosyjskiej, ma sytuację taką, że żona generała rosyjskiego, generała, który walczy z Kościuszką, jest w Warszawie, no robi wszystko, żeby mogła połączyć się z mężem i podkreśla w korespondencji z generałem Chruszczowem, że cechą Polaków jest ludzki stosunek do jeńców wojennych. Więc w każdym bądź razie ta łagodność Kościuszki, ta szlachetność ludzka jest taką cechą, która go wyróżnia spośród polityków przede wszystkim twardych, zdecydowanych, którzy instrumentalnie często traktują ludzi w realizacji swoich celów politycznych.
Paradoksalnie te cechy Tadeusza Kościuszki były przedmiotem ataków w stosunku do niego. Tę łagodność, szlachetność, dobre serce krytykowano.
I przypominam, panie redaktorze, że tą łagodność i tą szlachetność eksponował kto? Adam Mickiewicz. Zadawał pytanie, kto powinien być wozem przyszłego powstania? Człowiek, który ma cechy Tadeusza Kościuszy.
Powiedział pan profesor, że jego edukacja była w duchu oświeceniowym, w duchu oświecenia francuskiego.
Polska nie, tylko późniejsza działalność.
Późniejsza działalność, do której z lóż należał.
Należał do żadnej loży.
Nie należał.
Nie należał, moim zdaniem. To znaczy, większość jego współpracowników, także jego sekretarz i adiutant Niemcewicz należał i zresztą pisał o tym, no wtedy istniała ta masoneria, że tak powiem, narodowa, która łączyła walkę o niepodległość z pewnymi cechami, ale podobnie jak Piłsudski uważał, że Polacy muszą liczyć na, przede wszystkim na swoje siły i ta broszura, którą podyktował Pawlikowskiemu, mówił, że po prostu istnieje potrzeba polskiej podmiotowości w sytuacjach walki.
Pani doktor powiedziała z kolei o pamiętnikach Trębickiego, że tam zaczęła się ta jakaś czarna legenda Tadeusza Kościuszki, a kto kontynuował, kto napisał najbardziej negatywny tekst na temat naczelnika?
Wyjątkowy sposób pamiętniki Antoniego Trębickiego, mogę powiedzieć, spreparował Skałkowski, historyk, polski historyk, który był uczniem niemieckiego historyka Lemana. Tak spreparował fragmenty pamiętników Antoniego Trębickiego, by one uzasadniały jego tezy krytyczne w stosunku do Tadeusza Kościuszki. Zdecydowanie atakował Skałkowski Kościuszkę za to, że używał chociażby tytułu kont, hrabia, więc uderzał w jego ideologię i to był najgorszy zarzut. Sprzeciwiał się teorii, że kosa jako narzędzie jest skuteczna podczas bitwy na otwartym polu. Wiele jeszcze innych argumentów, z którym to całym ich arsenałem wystąpił Skałkowski na czwartym zjeździe historyków polskich w Poznaniu w 1925 roku. Zdecydowanym przeciwnikiem, sięgającym do bardzo mocnych argumentów w stosunku do oskarżeń Adama Skałkowskiego wobec Tadeusza Kościuszki, był wybitny historyk Wacław Sobieski, który podkreślał przede wszystkim, że to właśnie Stany Zjednoczone, którym wiernie rzecz by można także służył Tadeusz Kościuszko, jeżeli chodzi o armię i wspaniałe bitwy chociażby pod Saratogą czy fortyfikację West Point. Podkreślał także, że klęska, mówi o Wacławie Sobieskim, który walczył na argumenty słowne na tym zjeździe z Adamem Skałkowskim, że bitwa pod Maciejowicami nie była ostateczną klęską, bo nad tym pobojowiskiem pojawiły się duchy, które okazały się nieśmiertelne i to były bardzo prorocze słowa Wacława Sobieskiego. Na tym zjeździe, podczas walki, jeżeli chodzi o argumenty historyków wobec oskarżeń Adama Skałkowskiego, Adam Skałkowski wycofał się ze swoich zarzutów wobec Tadeusza Kościuszki, ale nie wycofał tych zarzutów ze swoich publikacji. One są w historiografii polskiej i każdy, kto ma ochotę zweryfikować i zrzucić z piedestału Tadeusza Kościuszkę, sięgając do opracowań historiograficznych autorstwa Adama Skałkowskiego, może to uczynić.
Aluniu, powiedz o powojennej ewolucji poglądu Skałkowskiego.
Co ciekawe, w sytuacji, kiedy czyniono paradoksalnie bezkonfliktową tradycję kościuszkowską przedmiotem bardzo poważnych dyskusji na łamach Katolickiego Tygodnika Powszechnego i Komunistycznej Kuźnicy. Wyjątkowe stanowisko w tych okolicznościach po 1945 roku zajął właśnie Adam Skałkowski. Wydał pisma, listy Tadeusza Kościuszki, które znalazł w bibliotece w Kurniku. Sam zresztą odżegnywał się od materialistycznej teorii dziejów i starał się o to, aby uchronić prawdziwy, konserwatywny wizerunek Tadeusza Kościuszki, a nie ten socjalistyczny, który był lansowany w Komunistycznej Kuźnicy zwłaszcza.
Pani, książka ma tytuł Sporo o Tadeusza Kościuszkę w historiografii i literaturze. O historiografii powiedzieliśmy, a literatura?
W literaturze bardzo często mamy do czynienia z pewnym rodzajem konfrontacji. Istnieje w określonych tekstach, chociażby takich jak rok 1794 Reymonta, Warszawa w 1794, czy ostatnia powieść Legiony Henryka Sienkiewicza. Współistnieją legendy. Legendy napoleońskie, legendy księcia Józefa Poniatowskiego, czy legenda Tadeusza Kościuszki. W samej naszej narodowej epopei, pan Tadeusz, mamy do czynienia z wielkim kultem Napoleona, mimo tego, że Adam Mickiewicz pisał już swój utwór z perspektywy klęski, jaką poniósł Napoleon, prawda? Napoleon nie jest obecny personalnie w utworze, ale mnóstwo opinii, stwierdzeń, komentarzy dotyczących Napoleona świadczy o wielkim uwielbieniu i czci ze strony Adama Mickiewicza względem cesarza Francji. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jak kończy się nasza epopeja. Tadeusz i Zosia oddają wolność swoim włościanom. Podobnie jak uczynił to w swoim testamencie Tadeusz Kościuszko, który mówił o uwolnieniu swoich poddanych w miejscowości Siechnowicze na Białorusi. Zwycięża tradycja kościuszkowska.
Ale ja chcę dodać, że istnieje trzeci nurt. Nurt, który łączy szacunek dla oddziaływania pozytywnego na naszą kulturę z realistyczną oceną działań Kościuszki. Więc ten nurt jest na przykład reprezentowany przez Władysława Grabskiego, przypominam, wybitnego socjologa rolnictwa, rektora SGGW, no, w każdym bądź razie autora znakomitej pracy o Towarzystwie Rolniczym. Więc na przykład, jakie są tezy tych badań Władysława Grabskiego, który notabene był premierem rządu w czasie wojny z bolszewikami w 20 roku, a później twórcą znakomitej reformy, która wprowadziła złotówkę, banki i tak dalej. Pierwsza teza jest taka, że Kościuszko nie zdołał zorganizować armii dostatecznie silnej, by walczyć na dwa fronty przeciwko wojskom pruskim i rosyjskim. I jego tragedią było brak środków słabej już wówczas państwowości przeżywającej kryzys na wojsko. No i stąd wniosek. Oczywiście pamiętajmy o tym, że gwarancją naszego bezpieczeństwa jest armia. Następna teza. Kościuszko przywrócił nam na krótką chwilę świadomość, że niezależność polityczna jest najważniejszą koniecznością egzystencji państwowej. Ideologia Kościuszki, niewątpliwie ziemianina, pisze nasz Grabski, była na wskroś ludowa, narodowa i państwowa. Nic z tego nie cechowało ideę ziemiańską Polski. Idea ta nie miała tych cech. Ale idea narodowa Polski w czasie kościuszkowskich, która połączyła się z ideą ludową i ideą państwowo-konstytucyjną w czasie była przede wszystkim ideą samego Kościuszki. Nie było masowego ruchu ludowego. Kosynierzy i uwłaszczenie to była no, minimalna grupy społeczne. Kościuszko nie miał poparcia mas ludowych. On dążył do tego, ale te masy jeszcze do tego nie dojrzały. Stąd oczywiście klęska. Ten ruch ludowy był jeszcze młody, nieprzygotowany. Ludowość jego więcej wypływała z jego osobistych cech, osobistości wodza, niż sił ludu moralnych. I po prostu to był jeszcze ten etap przedwstępny do masowego udziału ludu w walce o niepodległość. Więc w każdym bądź razie może ostrzej sformułował to bohater powstania listopadowego, który też podkreślał błędy. No ale dzisiaj kontynuatorami tej czarnej legendy był oczywiście wspominany przez nas już historyk Jerzy Łojek, ale najostrzej sformułował te zarzuty pod adresem Kościuszki szef polskiego słownika biograficznego, profesor Andrzej Romanowski, który po prostu zarzucił mu i przypomniał deklarację lojalności wobec Pawła, przejęcie pieniążków od Pawła i tak dalej. Od Pawła cara rosyjskiego i tak dalej. Więc w każdym bądź razie tak ostrej krytyki nie mieliśmy, a poza tym do tradycji, czy iść drogą rewolucji amerykańskiej, czy francuskiej, sięgnął Rymkiewicz na znakomity poeta, który napisał powieść Wieszanie i wyraża żal, jaka szkoda, że nie powieszono króla Stanisława Augusta, że przegrał w tym konflikcie Kołłątaj, Zajączek, Jasiński z Kościuszką, że przegrali Jakobini. No i w każdym bądź razie wszystko to jest żywe w dalszym ciągu.
A jakie są najważniejsze teraz miejsca w Polsce i na świecie związane z Tadeuszem Kościuszką?
W Polsce istnieje wiele stowarzyszeń, które bardzo żywo, z wielką energią i w sposób, powiedziałabym, niezwykle oryginalny kultywuje tradycję kościuszkowską. Na czele z Polską Fundacją Kościuszkowską w Warszawie, Towarzystwem Miłośników Maciejowic, Towarzystwem Kulturalnym im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach, Towarzystwo Racławickie, Towarzystwo Połanieckie. Wiele środowisk, które można by rzeczywiście zdziwić się w sposób niezwykle oryginalny, kultywuje tę pamięć o Tadeuszu Kościuszce.
I najwięcej szkół w Polsce ma imię Tadeusza Kościuszki. Pan profesor wie, ile to szkół?
No jest, myślę, że ponad 300. Ponad 300 szkół ma imię Tadeusza Kościuszki i te szkoły mają swoją federację założoną przez panią doktor. I przez nasze Stowarzyszenie Budowy Pomnika Kościuszki i Stalowej Woli w Warszawie, bo myśmy zaktywizowali trochę tą tradycję, wydając też własne tomiki i Sienkiewicza, i Kraszewskiego, akcentując literacką legendę. Także pani doktor przed wydaniem swojej pracy doktorskiej, uzupełnionej, zmodernizowanej, ma też wiele studiów poświęconych tradycji tej kościuszkowskiej. No ale w każdym bądź razie ważnym centrum nie jest Warszawa, powiedzmy szczerze. Mimo że Warszawa ma największy tytuł, bo jest miejscem zwycięskiej bitwy w kwietniu i zwycięskiej obrony.
Ja celowo zostawiłam ten temat panu profesorowi. Mówimy o Krakowie.
I Warszawa oczywiście tyle lat musiała do 2010 roku, od 1817 roku przez kilkanaście komitetów budować pomnik, prawda, z takim trudem. A Kraków? Kraków zwyciężał miejsce przysięgi, czyli rynek i tablice. Kraków zwyciężał sarkofag, miejsce pochówku. Kraków zwyciężył poprzez Kopiec. Kraków zdystansował Warszawę, jeśli chodzi o szacunek dla tradycji kościuszkowskiej. Warszawa musi się troszkę zaktywizować pod tym względem. No ale tutaj pan Rokosz Mieczysław ma duże zasługi i nieprzypadkowo główne obchody kościuszkowskie były nie w Warszawie w tym roku, w Krakowie.
Ja chciałam jeszcze powiedzieć o bardzo wyjątkowym zdarzeniu. Otóż pan prezes Kopca Kościuszki, Mieczysław Rokosz, dokonał niezwykłego czynu. Wyjechał do Australii i udał się na Górę Kościuszki. W ten sposób połączył dwa szczyty. Kopiec Kościuszki i Górę Kościuszki w Australii. To był symboliczny akt takiego pojednania obydwu kontynentów.
A jeszcze dodajmy jedno słowo o Warszawie. W Warszawie jest odbudowany Zamek Królewski, w tym Zamku Królewskim jest kaplica, a w tej kaplicy jest...
Serce Kościuszki, które dzisiaj będziemy czcić spotkaniem o godzinie 15.
Zapraszamy wszystkich.
I zapraszamy wszystkich warszawiaków. na tą uroczystość, na zamek, do zamku, a później mamy sesję naukową organizowaną wspólnie przez Fundację Kościuszko, Polską Fundację, Towarzystwo Miłośników Historii i szereg innych organizacji w Muzeum Literatury właśnie na temat tradycji kościuszkowskiej z referatem między innymi pani dr Longina Ordon.
O godzinie 16. Serdecznie Państwa zapraszamy na te dwa spotkania. 15. Zamek Królewski Kaplica, 16. Muzeum Literatury. Otwarte spotkanie, sesja dotycząca Tadeusza Kościuszki. To przed nami. Ja bardzo chciałbym podziękować pani dr Longinie Ordon za wizytę w studio, polecić Państwu książkę Spór o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam radiosłuchaczy.
Bardzo panu profesorowi dziękuję za to, że nas oprowadził po dziejach i oprowadza po dziejach, bo pan profesor od czasu do czasu Radio Wnet korzysta z mądrości i z wiedzy pana profesora. Serdecznie dziękuję za spotkanie.
No dziękuję i pozdrawiam radiosłuchaczy Radia Wnet.
Radio Wnet nadaje na 87,8 UKF. To jest nadawanie okazjonalne do 14 listopada. Będziemy gościć w radioodbiornikach na www.wnet.fm. Gościmy przez cały czas i nieokazjonalnie. Okazją jest rok Tadeusza Kościuszki. Właśnie trwa ten rok do końca 2017 roku. Teraz jest godzina, czy powiedziałem profesor Marian Drozdowski? Powiedziałem? Powiedziałem. Czy powiedziałem pani Longina Ordon? Powiedziałem? Powiedziałem. Andrzej Gumbrecht zrealizował audycję Jaśmina Nowak, była jej wydawcą. Zachęcam państwa do słuchania Radia Wnet. Dzisiaj wiele ciekawych audycji. W studio pojawi się Krzysztof Jabłonka, w studio pojawi się blues, w studio pojawi się country, znaczy w studio pojawią się ci, którzy prowadzą tę audycję, a w państwa radioodbiornikach i w internecie pojawią się ich głosy i ich audycje. Zachęcam państwa do słuchania Radia Wnet. Życzę miłego popołudnia. Mówił Krzysztof Skowroński.